Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Misjonarze genderyzmu, niczym świadkowie Jehowy, pukają już do domów. Ci rodzice jakoś nie doceniają seksualizacji w przedszkolu swoich 4-letnich dzieci. Pani Katarzyna wskazuje na podobny problem w Polsce. Facet przebrany za kobietę reklamuje znane piwo. Czy to pomogło tej marce? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Pokażę Wam też scenę dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. Chciałbym Cię prosić, żebyś mierzył siły na zamiary. Więc chodź, razem nawrócimy Jordana Petersona. Zanim przejdziemy do rzeczy, dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo ten program. To dzięki Wam te moje publicystyczne wypociny mogły w ogóle zaistnieć i się rozwinąć. 16 czerwca zostanie odprawiona kolejna już msza święta o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich osób wspierających finansowo ten kanał YouTube'owy i ten program. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tej mojej pracy, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się w opisie tego filmu. Tam są wymienione 4 możliwości. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Tak zwany wokeizm, czyli szeroko rozumiana ideologia lewicowa, która wywodzi się z ideologii marksistowskiej, która to z kolei ideologia wywodzi się z ideologii satanistycznej, co mam nadzieję udało mi się jakoś tam uzasadnić w poprzednim odcinku tego programu. Zaczyna nosić wszystkie znamiona wyznania religijnego, ma więc swoich fanatycznych wyznawców i można powiedzieć swoje prawdy wiary. Te prawdy wiary to tak w uproszczeniu gender, ekologizm, feminizm, prawa zwierząt i podobne tego typu płody ludzkiego umysłu. I teraz chciałbym Wam pokazać pewną panią, która jest ewidentnie wyznawcą tej religii i nawet czuje się tej religii misjonarzem, który odważnie i nieustępliwie wśród pogan wokeizmu szerzy oświecone idee tej religii. Już za chwilkę ją Wam pokażę, natomiast chciałbym jeszcze przeczytać kilka fragmentów doskonałej wręcz poezji autorstwa nikogo innego jak pana Karola Marksa. Posłuchajcie. W ten sposób zgubiłem niebo. Wiem to dobrze. Moja dusza, niegdyś wierna Bogu, została skierowana do piekła. I jeszcze jeden fragment. To jest poezja Karola Marksa, który wtedy miał 20 kilka lat, zanim jeszcze wymyślił ideologię, która tak naprawdę podpaliła pół świata, jeżeli tak to można powiedzieć. Uwaga. Z pogardą rzucę rękawice w twarz światu i ujrzę, jak zapada się ten olbrzymi karzeł. Jego upadek nie ugasi mojej żarliwości, ale jak Bóg zwycięski rzuca się na los szczęścia, pomiędzy ruiny świata. I dając moim słowom potęgę czynu, poczuję się równy Stwórcy. I ostatni fragmencik. Jeśli jest cokolwiek, co może być zniszczone, rzuciłbym się i walczył do upadłego, aby bezwzględnie doprowadzić świat do ruiny. Tak, ten świat, który jest zasłoną pomiędzy mną i otchłanią. Chcę go roztrzaskać na tysiące kawałków. Tak pisał 20-paroletni Karol Marx. Czy mu się to udało? No jeszcze nie w pełni, ale sporą część świata jego ideologia roztrzaskała. Okej? Okay? Teraz zobaczmy na panią misjonarkę religii wokeizmu. Okej, czyli przyszła pani do mojego domu, by narzekać na to, że moje dziecko ubrane jest na różowo. Tylko pytałam, dlaczego wciąż ubierają pan na różowo, a nie na inne kolory. Tradycyjnie dziewczynki często noszą różowe. Cóż, tak było w starych czasach. Nie sądzę, żeby to było aktualne. Dziś można nosić każdy kolor, który się chce. Ona ma ciuszki w innych kolorach, ale jej ulubionym kolorem jest różowy. No cóż, ja ją widuję jedynie w różowym. I to nie pozwala jej być wolną i wybrać sobie płci, którą chce być. Ale to jest dziecko. To nie jest dziecko. To jest dziecko. Ona ma 2 latka. Cóż, wygląda na dużo starszą. Ale chwileczkę. Dlaczego pani uważa, że to jest jej sprawa? To jest moja sprawa, ponieważ wierzę, że świat stał się lepszy, odkąd mamy całą tę płynność płciową. Jeżeli ona nie będzie chciała być dziewczyną, kiedy dorośnie, a na przykład transseksualna albo transpłciowa, będzie widziała, że w dzieciństwie była ubierana na różowo, więc pan ją dezorientuje. Więc myślę, że jest milej ubierać ludzi w różne kolory. Czyż nie wyglądałaby pięknie w żółtym? Ona teraz ma ubrany kolor żółty. A, nie widziałam jej, przepraszam. Ale ma różowe spodnie. O, ale ma na nich tęcze. Tęcze mi się podobają. Zdecydowanie, tęcze mi się podobają. Jestem odrobinę zdumiony, dlaczego pani w ogóle tu jest. Przyszłam tylko zapytać, dlaczego pan ubiera dziecko na różowo. Powinien pan dawać jej więcej kolorów do wyboru. Ale sposób, w jaki ja ją wychowuję, nie ma związku z panią. Otóż ma związek ze mną. ponieważ mam empatię dla ludzi i uważam, że powinni mieć więcej wyboru, jaki kolor ubierają. Ale ona ma 2 lata. Powiem szczerze, że nie mam pojęcia, czy to był sketch. Może ta pani się dogadała z tym panem i odegrali taką scenkę. Natomiast to nagranie krąży po sieci i raczej nie wynika to z żadnych komentarzy. No ta pani, według mnie to wszystko wygląda bardzo wiarygodnie i żeby tak to odegrać, trzeba by być aktorem. Raczej według mnie to była prawdziwa misjonarka religii wokizmu. Budujące natomiast jest to, że coraz więcej ludzi w Stanach to widzi. Coraz więcej rodziców jakby no zbiera się, jakieś takie akcje organizuje, bo widzi, że marksiści robili ten swój powolny marsz przez instytucje i tak naprawdę kontrolują większość tych instytucji, w tym szkoły, które dotyczą dzieci tych rodziców. Więc coraz więcej rodziców próbuje dostawać się do rad szkół, a jeżeli to się nie udaje, jak na przykład w przypadku szkoły, którą zaraz wam pokażę, chrześcijańskiej szkoły. Chrześcijańskiej oczywiście już tylko z nazwy. Chrześcijaństwo, a szczególnie katolicyzm, które to słowa tak naprawdę są synonimami, ale dzisiaj się stosuje je trochę inaczej. Chrześcijaństwo jest dla religii wokizmu największym wrogiem. Więc podejmują naprawdę zorganizowane akcje, żeby skolonizować jakby chrześcijaństwo i ta szkoła kiedyś była chrześcijańska, teraz już dawno przejęli ją wyznawcy religii wokizmu. Natomiast rodzicom, którzy coraz częściej otwierają oczy na to, że ta szkoła teoretycznie chrześcijańska, jak też i większość szkół w Stanach, wprost seksualizuje i dezorientuje ich dzieci. Zostawcie nasze dzieci w spokoju.
Leave our kids alone! Leave our kids alone!
Leave them alone!
Tutaj mamy dyrektora szkoły. Hańba, hańba, hańba. Jesteście obrzydliwi. Pedofilia, seksualizacja dzieci. To właśnie robicie.
Amen.
Amen. Wiemy, co robicie. Jesteście obrzydliwi. To molestowanie dzieci. Nazywajmy to po imieniu. Forsujecie seksualną niemoralność. Wszyscy powinniście być w więzieniu. Takich rzeczy nie powinno się uczyć w szkole. Zabieram stąd dzieci. Nie potrzebujemy, żebyście uczyli tych perwersji w klasach. To jest demoniczne. Te dzieci mają 4 lata. Pozwólcie im się bawić. Ludzki umysł nie rozwija się w pełni do 25 roku życia. Jak dobrze, że takie rzeczy nie u nas w Polsce. To dzieje się za oceanem. Możemy sobie to obserwować z dystansu, jako coś egzotycznego i ewentualnie nie dopuścić do tego u nas. Chwileczkę. Dostałem maila od pani Katarzyny, która pisze tak. Piszę w imieniu moim i innych zaniepokojonych rodziców. Nasze córki, uczennice klasy 6. Moja córka ma tylko 11 lat. Otrzymały w szkole paczuszkę od firmy Always z podpaskami oraz broszurką. Broszurka zawierała treści dotyczące dojrzewania, okresu, a na ostatniej stronie super dodatek. Celebrowanie różnorodności. Potem pani Katarzyna, której bardzo dziękuję, pisze o tym, że nikt ich wcześniej nie poinformował, że w ogóle jakaś taka akcja będzie miała miejsce w szkole. Jesteśmy głęboko zaniepokojeni, że takie treści mieszają w głowach naszym dzieciom, bez naszej wiedzy i szans na interwencję. I pani Katarzyna do swojego maila załączyła zdjęcia tej broszurki. Różnorodność i integracja. Najczęściej zadawane pytania. Jak mam porozmawiać z przyjaciółmi, jeśli moja tożsamość płciowa lub orientacja seksualna różnią się od oczekiwań społecznych? Tutaj może krótka przerwa. Oczywiście wszystko, co wywodzi się z marksizmu, jest absolutnie mistrzowskie, jeżeli chodzi o manipulację, o sterowanie odbiorcą. To zaczęło się już na samym początku. Już sam Karol Marx i tacy jego najbliżsi, powiedzmy, wyznawcy od razu doszli do wniosku, że gdyby mówili prawdę o swoich zamiarach, to ludzie by za tym nie poszli, bo to nie brzmi zbyt dobrze. Bo chyba zgodzicie się, że takie hasło, powiedzmy, gdyby mówili nieśmy zniszczenie, chaos i walczmy z Bogiem, to niewielu ludzi by to tak naprawdę zainspirowało. Więc na samym początku oni się nauczyli podmieniać jakby słowa tak, żeby one brzmiały trochę lepiej. Zatem, czy od nieśmy zniszczenie, chaos i walczmy z Bogiem lepiej nie brzmi nieśmy wyzwolenie klasowe, polityczne i religijne. Nieśmy wyzwolenie, to już tak jakby bardziej inspiruje, chociaż tak naprawdę chodzi o walkę z Bogiem i chaos. Jak wielu ludzi zainspirowałoby na przykład słowo anarchia? Część tak, ale na pewno nie tak wielu, jak zainspiruje słowo społeczeństwo bezpaństwowe, wyzbycie się nacjonalizmu, ksenofobii i tak dalej. A tak naprawdę chodzi o wyrwanie człowieka z jego korzeni i o anarchię. Mam więc nadzieję, że rozumiecie, co chcę powiedzieć. Tak naprawdę walka z Bogiem i satanizm wprost nikogo nie zainspirują, ale jak się już powie, oczywiście zupełnie kłamliwie, że walczymy o racjonalizm i wyzwolenie, to to już dużo więcej ludzi jakby da się na to nabrać. Więc marksiści te wszystkie swoje techniki doprowadzili do perfekcji i na tej ulotce to widać doskonale. Najczęściej zadawane pytania. Jak wielu ludzi w ogóle zwróci na to uwagę, że już w samym tytule jest pełna manipulacja, że niby to są najczęściej zadawane pytania. I to dziecko dostaje tę broszurkę i widzi najczęściej zadawane pytania. O, mam 11-12 lat. Co prawda tak naprawdę to w moim otoczeniu nie ma do końca tych pytań aż tak często, ale skoro ta duża firma mówi, że to są najczęściej zadawane pytania, to pewnie po prostu wszyscy się ukrywają. Poczytajmy więc może oczami 11-latki, córki pani Katarzyny, tę ulotkę. Najczęściej zadawane pytania. Pierwsze już czytaliśmy. Co powinnam zrobić, jeżeli przyjaciel mówi mi, że nie identyfikuje się ze swoją płcią biologiczną lub że nie wie, jaka jest jego orientacja seksualna? Kompletne arcymistrzostwo, jakby w tej prawdzie wiary, religii wokizmu, że religia ta walczy z prawdziwym zagrożeniem, jakim jest nękanie, bicie, opluwanie, odczłowieczanie osób o odmiennej orientacji seksualnej. Nikt tego praktycznie nie widzi nigdzie dookoła siebie, ale wszyscy to widzą w internecie, więc tak musi być. I skoro jedno z najczęściej zadawanych pytań według tej ulotki firmy Always brzmi: co powinnam zrobić, jeśli doświadczam dyskryminacji, zastraszania lub nękania? To tak naprawdę ta odpowiedź nie ma żadnego znaczenia. Cała manipulacja dzieckiem odbyła się w tym pytaniu, najczęściej zadawanym pytaniu. Celebrowanie różnorodności. Wszyscy możemy przyczynić się do tego, by nasz świat stał się lepszym miejscem. Kilka przydatnych definicji. Płeć biologiczna, tożsamość płciowa, ekspresja płciowa, role płciowe. Na dole zaś mamy cudowne, rozwijające rady dla młodziuteńkich Polek. Twoja intymność. Możesz odczuwać chęć badania intymnych części swojego ciała i w obawie, że 11-latka nie zrozumie, o co im chodzi, doprecyzowują. Zwłaszcza okolic narządów płciowych. To normalne i zdrowe, ale należy to czynić na osobności. Wszystkie te cudowne informacje kształtujące następne pokolenia Polek znajdziemy w takiej oto właśnie broszurce. Okres dojrzewania i pewność siebie. Podręcznik dla dziewcząt. Od Always. Przyznacie, że coś wspaniałego. I chociaż od polityki staram się już trzymać coraz bardziej z daleka, dlatego że bardzo dużo razy już popełniłem błąd, zwyczajnie. Więc tak naprawdę mówienie publicznie, co ja uważam, na kogo się powinno lub nie powinno głosować, to po prostu nie jest moja rola, a uważam tak dlatego, że podpowiada mi to po prostu rozum, doświadczenie. Skoro kilka razy się myliłem, to prawdopodobnie wszystko, co mogę jeszcze mówić o polityce, może być błędem, czyli na przykład źle rozpoznam pewnych ludzi, pewne środowiska i tak dalej, więc ja już nie będę za bardzo mówił o polityce, chyba że ona wprost dotyczy tematyki tego programu. Więc teraz wiadomo, że pan Jarosław Kaczyński mówi, że on chce się właśnie za to zabrać. Zrobią porządek z takimi rzeczami w szkołach. Nie wnikam, nie oceniam, niczego nie chcę sugerować, ale oczywiście pewna sugestia może wyjdzie z tej wypowiedzi. Jeżeli ktoś rządzi powiedzmy już 8 lat, i to zjawisko jest w szkołach w tym roku, to ten ktoś nie zrobił z tym porządku przez 8 lat, więc tak naprawdę, jeżeli teraz mówi, że należy zrobić z tym porządek, to chyba jest to jednak dość umiejętne granie na emocjach wyborców w roku wyborczym. Bo jesteśmy po 8 latach rządów pewnego ugrupowania, za panowania którego 11-letnia córka pani Katarzyny właśnie otrzymała tę wspaniałą broszurkę i jak twierdzi pani Katarzyna w swoim mailu, napisała tak: generalnie wiem już na dzień dzisiejszy, że te ulotki były rozprowadzane w kilku szkołach gminy Bestwina. W każdym razie, jeżeli nie drzwiami, to oknami, te wszystkie fundacje, fundacyjki, a tak naprawdę to nie są żadne fundacje, tylko takie powiedzmy świątynki religii wokizmu, czyli tak naprawdę satanizmu pośrednio powiedzmy, zrobią wszystko, żeby wejść do szkół, do przedszkoli, żeby trafiać do dzieci. No bo jeżeli 11-letnia córka pani Katarzyny uwierzyłaby w to, co tam czyta, że najczęściej zadawanym pytaniem jest pytanie o dyskryminację, zastraszanie i nękanie i innym najczęściej zadawanym pytaniem jest co zrobić, kiedy nie czuję się płcią, którą jestem i tak dalej. Jeżeli córka pani Katarzyny przyjęłaby to bezkrytycznie, no to praktycznie mają już 11-letniego wyznawcę swojej religii. A że przy okazji takiemu młodemu człowiekowi i wszystkim tym młodym ludziom, bo ich jest dużo, zniszczą kompletnie życie i też bardzo narażą ich duszę, no to oczywiście nie tyle im nawet chyba nie przeszkadza, co ich właśnie cieszy. Wróćmy na chwilę głównie do Stanów Zjednoczonych, chociaż to już się po całym świecie teraz rozlało perypetie związane z producentem piwa Bud Light. I teraz chcę Wam przedstawić pokrótce historyjkę związaną z tym piwem. Prawdopodobnie już się Wam to o uszy obiło, natomiast jest to historyjka raczej pozytywna. Reakcja mężczyzn amerykańskich na pewien ruch marki Bud Light. Dyrektor marketingu Bud Light mówi, że marka się kurczy i musi stać się bardziej inkluzywna. Jak to zrobić? Jak to zrobić? Pomyślał sobie dyrektor marketingu marki Bud Light i zwrócił uwagę na taką pewną postać. Ten pan się nazywa Dylan Mulvaney, chyba, chociaż to nie ma tak naprawdę większego znaczenia. I teraz jakby stał się bardzo, bardzo popularny wśród wyznawców religii wokizmu. Oto ten pan. To 335 dzień mojego bycia dziewczyną. I dziś wyglądam bardziej sexy niż kiedykolwiek wyglądałam. Czy chodzi o sukienkę? Może o sukienkę. Czy chodzi o make-up? I wiem, że wyglądam, jakbym mógł ukraść komuś męża. Ale chcę ci obiecać. Spójrz w moje oczy. Obiecuję ci, że nigdy bym tego nie zrobił. Bo jestem dziewczyną dziewczyn. I kocham was. No więc myśli sobie dyrektor marketingu Bud Light, skoro mamy taką postać, która jakby tak bardzo przemawia do wszystkich wyznawców dużej części naszego społeczeństwa, a my chcemy być bardziej inkluzywni, no chyba logiczne, że można by tu jakoś połączyć kropki, więc nawiązali kontakt z panem Dylanem Mulvaneyem. Mój 365 dzień bycia dziewczyną. I Bud Light przysłał mi prawdopodobnie najlepszy prezent w moim życiu. Puszkę z moją twarzą. Pomysł wydawałby się genialny. Wszyscy mężczyźni, którzy lubili Bud Light, będą oczywiście dalej pili Bud Light, a wszyscy wyznawcy religii wokizmu nagle poczują, że Bud Light jest też dla nich. Super, chyba podwoją sprzedaż, czy coś. Ku ich wielkiemu zaskoczeniu, jakby błyskawicznie przez całe Stany Zjednoczone i wszystkie inne rynki, na których Bud Light sobie tam funkcjonował, no przetoczyła się taka jakby powiedzmy chyba szokująca dla pani dyrektor marketingu fala reakcji wśród mężczyzn, którzy do tej pory pili Bud Light.
What the...
Co jest? Co jest?
What the...
Niemalże z dnia na dzień internet został zalany takimi właśnie filmikami jak przed chwilą, albo takimi. Próbuję po raz pierwszy kilku piw. To był chyba Coors. Budweiser. Ojej, tatuśku, jakie to dobre. Okazało się też, że piwko Bud Light było ulubionym piwem na przykład Kida Rocka. Co chyba już nie jest stanem obecnym, ponieważ Kid Rock zamieścił w internecie nagranie, jak strzela z karabinu maszynowego do skrzynki Bud Lighta. Rzeczywistość dość bezceremonialnie zweryfikowała wyobrażenia pani dyrektor marketingu o tym, że mężczyźni zostaną, a ci tacy właśnie zwolennicy, powiedzmy, oni teraz masowo przyjdą do tej marki i sprzedaż po prostu zit będzie. No tak się nie stało. Sprzedaż z dnia na dzień zaczęła lecieć na łeb, na szyję. I teraz co zrobić? Co zrobić? Co ma teraz zrobić ta marka? To jest już naprawdę twardy orzech do zgryzienia, bo dopiero co wypuścili to. Reakcja mężczyzn w Stanach i na całym świecie była taka, że okej, to od najbliższej soboty, powiedzmy, do grilla już nie kupujemy Bud Light. Okej. I co teraz zrobić? No pomyśleli, że trzeba iść w zaparte, powiedzmy coś w tym stylu, i zrobili taką akcję billboardową. Bud Light, LOL, Beksy, czy też Mazgaje. Taką akcję wymyślili w panice. Pomimo tego, że często mówię, że ci ludzie są bardzo inteligentni, to oni równocześnie są bardzo głupi. To wbrew pozorom jest możliwe. Reakcji na to mężczyźni amerykańscy stwierdzili, że to jest przeginka i już naprawdę resztki tych, którzy jeszcze, powiedzmy, pili to piwko, nie, już nie będziemy pić tego piwa. Prezes firmy Anheuser-Busch, pan Brendan Whitworth, napisał dość bełkotliwy list otwarty, zawierający m.in. takie argumenty. Byłem w wojsku i wspieram Amerykę. Tak chciał, powiedzmy, bardziej od strony testosteronu, jakby tutaj przemówić do Amerykanów. To również nie wyszło. W wyniku tego tę panią dyrektor marketingu wysłano na bezpłatny urlop i wynajęli jakiś tam naprawdę ultra, super, turbo skutecznych ludzi od marketingu, żeby gasili ten cały pożar i wypuścili taką reklamę. About a beer of America. This is a story bigger than beer. Co się okazało? Wbrew temu, co myślą ci ludzie, jednak społeczeństwo nie jest aż tak kretyńskie, jak oni uważają, czy też jakby, powiedzmy, mieli nadzieję. No więc nie za bardzo ta testosteronowa, taka bardziej reklama. Wiecie, mężczyźni, Ameryka, konie. Jak będziesz pił Bud Light, to jednak testosteron wyleje ci się uszami. W reakcji na to powstały takie filmiki. Wszyscy mówią, że Bud Light sponsoruje jakiegoś transwestytę i podobno picie go zamienia faceta w geja. Co za bzdury. Piję Bud Light od lat. I nie wiem, jak to miałoby zamienić mnie w geja. To było troszkę wulgarne w wydźwięku. Natomiast wszystko wskazuje na to, że marka Bud Light kompletnie finito. I ta historia genialnie wpisuje się w takie powiedzonko go woke, go broke. Czyli zacznij wyznawać religię wokeizmu, to zbankrutujesz. Natomiast w całej tej historii nie możemy zapomnieć jeszcze o pewnej osobie, czyli o dzielnym panu Mulvaneyu. Nie pojawiałem się przez kilka tygodni i wiele rzeczy o mnie mówiono. Niektóre są tak dalekie od mojej prawdy. Pan Mulvaney mówi, moja prawda, jakby coś takiego istniało. Jak już wiemy, wyznawcy religii wokeizmu wyznają też liberalizm w myśleniu i w działaniu. Czym jest liberalizm? To tak w wielkim skrócie mówiłem w piątkowym odcinku podcastu Sprawki Okiem Katolika rano. To jest odcinek z 12 maja. Natomiast zasada go woke, go broke świetnie tutaj zadziałała. I chyba należy mieć nadzieję, że w coraz większej liczbie miejsc na świecie ta zasada będzie działać. I to może wszystko w sprawie marki piwa Bud Light. Jeżeli macie ochotę, napiszcie w komentarzu, czy również wam się spodobała reakcja amerykańskich mężczyzn na ten ruch tej marki. A ja może tę chwilę wykorzystam na to, żeby powiedzieć o tym, że sporo ludzi daje mi informację, że subskrybowali mój kanał i nagle im tę subskrypcję zdjęło. Albo włączyli dzwoneczek dla mojego kanału i im ten dzwoneczek zdjęło. Więc może, jeżeli mogę prosić, a chcecie być dalej subskrybentami mojego kanału i ewentualnie mieć włączony ten dzwoneczek, co bardzo pomaga, to bardzo was proszę się upewnić, że jest to włączone. I jeżeli uważacie, że ten film nie jest tak zupełnie pozbawiony sensu i wartości, to dajcie proszę łapkę w górę pod tym filmem, bo wtedy pan algorytm będzie bardziej jakby mnie lubił. Teraz zrobimy sobie naszą cotygodniową wycieczkę po globie, a po niej będzie coś dla ludzi o bardzo mocnych nerwach. I na koniec zaproszenie do akcji Nawróćmy Jordana Petersona. Teraz jednak nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Węgry. 29 kwietnia podczas spotkania z węgierskimi jezuitami papież po raz kolejny skrytykował katolików wiernych tradycyjnej liturgii i doktrynie Kościoła. Papież mówił o niebezpieczeństwie cofania się, które to cofanie się byłoby sprzeczne z Soborem Watykańskim II. Była to odpowiedź na pytanie, jak pogodzić Kościół z rzeczywistością, która już wykracza poza współczesność. Teoretycznie nie wiedziałbym, jak na to odpowiedzieć, ale z pewnością wiem, że Sobór jest nadal w trakcie wdrażania. Powiedział papież Franciszek, dodając, że opór jest straszny. Rozwijając temat, papież argumentował, że choroba nostalgii skłoniła go do wydania w 2021 roku ograniczeń dotyczących tradycyjnej mszy. Po wszystkich niezbędnych konsultacjach zdecydowałem się na to, ponieważ wiedziałem, że dobrze wykonana akcja duszpasterska Jana Pawła II i Benedykta XVI jest wykorzystywana w sposób ideologiczny do cofania się. Trzeba było przerwać to zacofanie, którego nie było w duszpasterskiej wizji moich poprzedników. Holandia. Pani Ewa Vlaardingen-Herbroek to 27-letnia prawicowa działaczka i komentatorka. W 2019 roku zasłynęła z płomiennej przemowy przeciwko feminizmowi, wygłoszonej na kongresie prawicowej partii Forum dla Demokracji. W 2022 roku podczas belgijskiej konferencji narodowego konserwatyzmu wzywała: odrzuć globalizm, przyjmij Boga. Wielokrotnie występowała na manifestacjach holenderskich rolników sprzeciwiających się unijnej polityce, a także w programie Tuckera Carlsona, z którym stworzyła dokument Niech jedzą robaki. Pani Ewa została wychowana w religii protestanckiej. 23 kwietnia tego roku ogłosiła w mediach społecznościowych: mój ojciec i ja zostaliśmy bierzmowani i przyjęci do świętego kościoła katolickiego w ordynariacie w Londynie. Jestem pełna pokoju i radości w podążaniu za prawdą i odnajdywaniu domu. Podczas bierzmowania przyjęła imię Joanna na cześć świętej Joanny d'Arc. W wywiadzie z Edwardem Pentinem powiedziała: transsubstancjacja była dla mnie kluczem. Jako protestantka odrzucałam tę koncepcję, ale kiedy spojrzysz na Pismo Święte, na to, co sam Jezus powiedział, to jest to krystalicznie jasne. Wierzę w to, ponieważ jeśli Chrystus powiedział, że tak jest, to tak jest. Nie pozostaje więc nic innego, jak zostać katolikiem. Najpotężniejszą bronią przeciwko lewicowemu relatywizmowi jest wiara katolicka. Szwajcaria. Tydzień temu w naszej wycieczce po globie obejrzeliśmy pierwszą część wywiadu emerytowanego biskupa Witusa Chłondera, który przyłączył się do Bractwa Świętego Piusa X. Dziś obejrzyjmy bardzo interesujący fragment drugiej części wywiadu. Dla rozwoju życia kościelnego po Soborze Watykańskim II, a zatem dla kryzysu, decydujące były dwie koncepcje: posłuszeństwo i żywe magisterium. Można je streścić w jednym zdaniu. Należy być bezwzględnie posłusznym żywemu magisterium. Pewna interpretacja tych dwóch koncepcji sprzyjała negatywnemu rozwojowi życia kościelnego w ostatnich latach, ponieważ te dwa terminy były używane jako środek nacisku na akceptację innowacji.
Der andere Begriff, der Begriff des lebendigen Lehramtes, wurde und wird oft dazu missbraucht.
Termin żywe magisterium był i jest często nadużywany, by przedstawiać nowe nauki, które nie są zakotwiczone w tradycji. Jednak władza papieska, jak każda władza kościelna, związana jest regułą wiary. W tym sensie władza kościelna nie określa, w co należy wierzyć. Przejmuje depozyt wiary, strzeże go, chroni i objaśnia. To właśnie oznacza żywe magisterium. Magisterium nie może dokonać arbitralnej zmiany wiary i zobowiązywać do akceptacji tej zmiany. Kanada. York Mills Collegiate Institute to publiczna szkoła średnia w Toronto. Internet obiegło interesujące nagranie. Widać na nim transaktywistę, który demonstruje przed szkołą. Jednak najwyraźniej nie spotyka się ze wsparciem młodzieży, która na niego krzyczy. Transaktywista stoi na podwyższeniu i wymachuje flagą subkultury trans. W pewnym momencie jeden z młodych ludzi wyrywa mu flagę i ucieka. Ten młody człowiek może być wzorem dla wszystkich młodych ludzi. Kanada, jak widać, nie jest całkowicie stracona. Stany Zjednoczone. Demokratyczna deputowana do Izby Reprezentantów stanu Arizona, pani Stephanie Stahl Hamilton, przy okazji będąca prezbiteriańską pastorką, została przyłapana na nagraniu z monitoringu, jak zdejmuje z szafki w salonie Izby Reprezentantów Biblię, a następnie chowa ją pod poduszką. Odkrycie nastąpiło po tym, jak członkowie Izby wezwali funkcjonariuszy ochrony do zbadania okoliczności zniknięcia dwóch Biblii w dniu 23 marca. Funkcjonariusze przeszukali teren i odkryli księgi wciśnięte między poduszki dwóch krzeseł. W następnym tygodniu zaginęła kolejna Biblia, którą później znaleziono schowaną w lodówce. Niezwykłe wydarzenia skłoniły zespół ochrony do zainstalowania kamery bezpieczeństwa. Kiedy 10 kwietnia zaginęły kolejne Biblie, nagranie z kamery pokazało, jak pani pastor Stahl Hamilton zabiera księgi i chowa je pod dwiema kanapami w salonie. Początkowo deputowana pani pastor unikała odpowiedzi w związku ze swoim zachowaniem. Jednak później przeprosiła i powiedziała, że miał to być żartobliwy komentarz na temat rozdziału kościoła od państwa. Jestem kaznodzieją prezbiteriańskim, więc nie mam problemu z Biblią. Powiedziała i wyjaśniła, że nigdy nie miała zamiaru nic profanować ani obrażać oraz że Biblia jest bardzo bliska jej sercu. Ponownie Stany Zjednoczone.
Famulatu tibi servitudis officia deferamus, templum in studina quo sancti immaculate concepcionis emensio abetur.
3 maja biskup Bernard Felaj poświęcił nowy kościół wybudowany przez Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X w miejscowości St. Mary's w stanie Kansas. W ceremonii uczestniczyło ponad 3000 osób. To największa świątynia katolicka w stanie Kansas. Może pomieścić ponad 1500 osób. Świątynia ma 30 metrów wysokości. Wewnątrz znajduje się 8 konfesjonałów, kaplica z relikwiami, baptysterium, dwie kaplice boczne z 50 miejscami siedzącymi każda, pomieszczenie dla rodzin z małymi dziećmi ze 100 miejscami siedzącymi oraz chór, również z 100 miejsc siedzących. Parking kościoła będzie w stanie pomieścić 456 samochodów. Biskup Felaj powiedział: takie kościoły powstają nie tyle dzięki pieniądzom, co dzięki wiernym, którzy mają wiarę. Są to dzieła wiary. Ludzie są utwierdzeni w swojej wierze, przekonani o obowiązku wielbienia Boga. Taka wiara będzie góry przenosić. I jeszcze raz Stany Zjednoczone. Liam Morrison, uczeń 7 klasy Nichols Middle School w stanie Massachusetts, został 21 marca odesłany do domu za odmowę zdjęcia koszulki z napisem „Istnieją tylko dwie płcie”. Podczas spotkania komitetu szkolnego 13 kwietnia wyjaśnił swoje stanowisko.
Good evening. My name is Liam Morrison. I'm in the 7th-10th grade.
Powiedziano mi, że ludzie narzekali na słowa na mojej koszulce, że moja koszulka powodowała, że niektórzy uczniowie czują się niebezpiecznie. Powiedziano mi, że będę musiał zdjąć koszulkę, zanim będę mógł wrócić na zajęcia. Kiedy ładnie powiedziałem im, że nie chcę tego robić, zadzwonili do mojego ojca. Na szczęście mój tata, wspierający moją decyzję, przyjechał po mnie.
What did my shirt say?
Co mówiła moja koszulka? 5 prostych słów. Są tylko dwie płcie. Nic szkodliwego, nic groźnego. To tylko stwierdzenie, które uważam za fakt. Powiedziano mi, że ta koszulka celuje w klasę chronioną. Czym jest ta klasa chroniona? Czy ich uczucia są ważniejsze niż moje prawa? Żadna osoba z personelu ani uczniów nie powiedziała mi, że przeszkadzają im słowa na mojej koszulce. Było dokładnie odwrotnie. Niektóre dzieci mówiły mi, że popierają moje działania. Powiedziano mi, że koszulka przeszkadza w nauce. Nikt nie wstał i nie wybiegł z klasy. Nikt nie wybuchnął płaczem. Jestem pewien, że zauważyłbym, gdyby tak się stało. Codziennie doświadczam zakłóceń w nauce. Dzieci, które źle zachowują się w klasie, zakłócają spokój, ale nic się nie dzieje. Polska.
Grzesznymi teraz i w godzinie śmierci naszej. Amen.
5 maja doszło do napaści na osoby modlące się na różańcu w Elblągu. Zgromadzeni na rogu ulic Ogólnej i Pułkownika Dąbka modlili się o powstrzymanie procederu aborcji. W trakcie trwania modlitwy do zgromadzenia podszedł zamaskowany i bardzo agresywny mężczyzna. Zniszczył transparenty trzymane przez uczestników różańca i zaczął w wulgarnych słowach ubliżać modlącym się. Gdy organizator akcji modlitewnej próbował go powstrzymać, napastnik rzucił się na niego i wywiązała się szarpanina, w trakcie której koordynator różańca doznał obrażeń ręki. Napastnik groził mu w obelżywych słowach, że go pobije. Fundacja prosi o pomoc w ustaleniu tożsamości sprawcy. Mężczyzna był wysoki i szczupły. Osoby mogące pomóc w rozpoznaniu napastnika proszone są o kontakt z Fundacją Pro Prawo do Życia. Sprawa została zgłoszona na policję. Fundacja zapowiada oczywiście organizację kolejnych publicznych różańców w Elblągu.
Nie swoją własność.
Mówię, żebyś odgał.
To nie jest twoja własność.
Mówię, żebyś odgał mnie.
Czy ty rozumiesz, że to nie
jest jakiś gówno?
Ale to nie jest twoja własność.
To jest gówno.
Zostaw to. Zostaw to, człowieku. Zostaw to, nie ruszaj swoją własność.
Spójrzmy na taką scenkę. Co czujesz i przede wszystkim co myślisz o tym, co właśnie zobaczyłeś. Przed wycieczką po globie mówiłem, że pokażę wam też scenę, która jest dla ludzi o naprawdę mocnych nerwach. Chciałbym cię ostrzec, że prawdopodobnie będzie to najbardziej drastyczna scena, jaką widziałeś w życiu, a mimo to mówię odwagi. Obejrzyj tę krótką scenkę, chociaż będzie ona zawierała krew, ciało, kości i prawdopodobnie utkwi ci w pamięci na zawsze. Oto ta przerażająca scenka. Jeżeli jesteś zdania, że nie jest to najbardziej drastyczna scena, jaką w życiu widziałeś, to być może ocieramy się tutaj trochę o temat liberalizmu, o którym mówiłem w piątkowym podcaście. Liberalizm w myśleniu objawia się tym, że rozum ludzki uważa, że rzeczywistość jest taka, jaką ją postrzega rozum, a nie, że ona jest obiektywna, że jest taka, jaką jest. Więc jeżeli nie widziałeś, powiedzmy, gorszych profanacji, bo oczywiście można sobie wyobrazić, że ktoś nie tylko upuszcza hostię, ale na przykład ją depcze, albo jeszcze robi coś dużo gorszego. Jeżeli nie widziałeś czegoś takiego, no to ta scena obiektywnie jest najbardziej drastyczną, jaką widziałeś w życiu. Taka jest rzeczywistość. Że to, co się tam wydarzyło, nie tylko zawierało krew, kości, chrząstki, ale też zawierało, ale że przede wszystkim były to mięśnie i krew Boga. Więc obiektywnie jest to najbardziej drastyczna scena, jaką prawdopodobnie widziałeś. Natomiast, co jest też bardzo prawdopodobne i co tak naprawdę mnie skłoniło do tego, że zacząłem uczęszczać na mszę świętą tradycyjną, jest to, że tam jednak nie doszło do czegoś bardzo, bardzo drastycznego, gdyż na logikę, czy kapłan, który dopuszcza do czegoś takiego, naprawdę wierzy w transsubstancjację? Naprawdę wierzy w realną obecność Boga pod postacią chleba? Bo jeżeli nie wierzy, to tutaj musiałby już się wypowiedzieć jakiś teolog, ale na logikę, żeby doszło do przeistoczenia. Kapłan musi wypowiedzieć słowa konsekracji, ale też musi wzbudzić intencje w sobie. Intencje, żeby to się dokonało. Jeżeli kapłan zupełnie w to nie wierzy, a można by wnioskować z takiego filmiku, że ten kapłan no chyba w to nie wierzy, to czy na mszach odprawianych przez tego księdza dochodzi do przeistoczenia? Czy na wielu, wielu mszach dochodzi w ogóle do przeistoczenia? To jest wielka zagadka. I tutaj jestem w pełni otwarty na korektę. Jeżeli popełniam błędy w tym, co mówię, proszę, żeby jakiś teolog, jakiś kapłan mnie wyprostował. Zawsze myślałem tak, że niezależnie jaka jest pobożność księdza, ważne, że ja jestem na tej mszy, bo tam spełniona jest istota. I też bardzo często tak wyglądają dyskusje między ludźmi, którzy chodzą na tradycyjną mszę, a ludźmi, którzy chodzą na Novus Ordo. Ludzie, którzy chodzą na Novus Ordo, często mówią: nie wiem, o co jest cały ten szum, przecież istota na tej mszy jest. Oni, co prawda, najczęściej istotą nazywają fakt, że przyjmują komunię świętą dla uczestników mszy świętych tradycyjnych, ale też po prostu dla Kościoła świętego. Istotą mszy jest ofiara. Natomiast, żeby doszło do tej ofiary, musi nastąpić przeistoczenie. Więc w pewnym sensie można by jakoś próbować zrozumieć ten argument ludzi, którzy chodzą na nową mszę, że istota przecież tam jest. O co bić pianę? I ja tak właśnie zawsze argumentowałem. Przecież ja się bardzo, bardzo długo opierałem, zanim dotarłem na mszę świętą tradycyjną, ale też nie tylko ja, bo też wiem, że ludzie modlili się za mnie, w tym księża, żebym odkrył prawdę. Ja też modliłem się do Pana Boga, żeby wreszcie jakby dał mi światło, jak to się mówi, co ja mam robić. Bo gdzieś rozumiem, dostrzegam to, że powinienem pójść na mszę świętą tradycyjną, ale też jestem wychowany zupełnie inaczej. Tu jest moja parafia, tutaj jest moja liturgiczna służba ołtarza, istota mszy świętej jest zachowana. No więc co ja mam zrobić? Taki bardzo niewygodny rozkrok to był i kilka razy o 7 rano podjeżdżałem pod miejsce, gdzie jest msza święta tradycyjna i wracałem do domu. Jakoś wyczuwałem, byłem pewien, że jeżeli raz tam pójdę, to ja już tam zostanę. Pobudki, żeby tam pójść, były inne niż miałbym teraz, kiedy rozumiem dużo więcej z tego wszystkiego. Wtedy były takie, że po prostu brakowało mi poczucia sakrum na nowej mszy, a wiedziałem, że na mszy tradycyjnej będę widział to sakrum, więc jakby moje odczucia może estetyczne zostaną zaspokojone i pewnie tam zostanę. Więc wyjeżdżałem z domu, jechałem, byłem na czas i zawracałem. No i myślę sobie, to chyba nie jest najbardziej efektywny sposób wykorzystywania danego od Boga czasu, żeby tak sobie jechać i wracać, trochę dziwnie. No więc naprawdę się modliłem o to, żebym wreszcie odkrył, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. I w błyskawicznym tempie, daję wam słowo, w błyskawicznym tempie zaczęły się dziać takie rzeczy. Jako lektor w swojej parafii służyłem do mszy, odkryłem na patenie partykuły hostii z poprzedniego wieczoru, ewidentnie. Wyciągam patenę, żeby iść księdzu asystować przy Komunii Świętej i widzę partykuły hostii z poprzedniego dnia. Idę do księdza i mu to pokazuję. I potem rozmawiamy w zakrystii, on mówi: dobrze, zwróciłeś uwagę, zwrócę uwagę innym księżom. Myślę sobie, świetnie, ale już mi zaświtało. Czy to jest może jakby ten znak, powiedzmy, którego ja się spodziewałem? Mija dosłownie kilka dni, znowu jestem na mszy, wyciągam patenę, a tam są partykuły hostii. No więc znowu rozmawiam z księdzem, pokazuję mu to bardzo wyraźnie, najpierw w trakcie mszy, a potem rozmawiamy w zakrystii i on jest już trochę mną poirytowany. Czego ty ode mnie oczekujesz? No więc ja mówię, jeżeli ksiądz naprawdę pyta mnie, co jest trochę zaskakujące, to proszę porozmawiać ze wszystkimi księżmi i też proszę wprowadzić zasadę, którą ja przekażę całej liturgicznej służbie ołtarza, że po komunii jednak patenę oddajemy księdzu, a nie tylko tak ją nachylamy, ksiądz tak sypie palcem, nie zawsze ma okulary, żeby jednak ksiądz zabierał patenę do ołtarza i tam ją bardzo wyraźnie oglądał, obmywał. No, ksiądz był poirytowany, natomiast już na kolejnej mszy był inny ksiądz i kiedy ja chodziłem z pateną, to po komunii tak wystawiam do niego tą patenę, żeby mu podać, żeby ją zabrał do ołtarza, a on wystawia palec, że będzie sypywał. Przechylam tę patenę, a on, ja tego nie wymyślam, patrzy mi w oczy, a nie na patenę i robi taki ruch, taki raz, dwa, trzy, nie patrząc w ogóle na te partykuły hostii. Więc ja wracam z tą pateną, no i patrzę i widzę. Nie wiem, co zrobić. Wtedy jeszcze tak bardzo nie miałem świadomości, jak powinienem się zachować, więc zrobiłem rzecz, której nie powinienem był zrobić, mianowicie sam swoim paluchem zdjąłem te partykuły i włożyłem sobie do ust. Myślałem, że to jest słuszne postępowanie, ale mówię, to jest ten znak od Pana Boga. I teraz, żeby nie przedłużać, to nie było wszystko. Bardzo wkrótce potem był w naszej parafii biały tydzień po Komunii Świętej. I szóstego dnia tego białego tygodnia ja służę znowu jako liturgiczna służba ołtarza. Przyjąłem komunię pierwszy przed ludźmi, ale tego dnia nie chodziłem z pateną, więc klęczę po komunii i się modlę. Mam zamknięte oczy. Wiadomo, jak jest na mszach Novus Ordo, przynajmniej w niektórych kościołach, jak to jest ustawione, więc ja jestem vis-a-vis wszystkich ludzi, co jest trochę dziwne, bo na mszach tradycyjnych nie ma czegoś takiego, że jest ciągła obserwacja. Ksiądz widzi ludzi, ludzie widzą księdza, a ten tam się podrapie, cały czas jakaś interakcja, tego w ogóle nie ma na mszy tradycyjnej. Natomiast klęczę z zamkniętymi oczami i w pewnym momencie otwieram oczy. I co widzę? Chłopiec pierwszokomunijny, dopiero co przystąpił do Komunii Świętej, klęczy dokładnie naprzeciwko mnie, wyciąga sobie z ust hostię i koledze, który siedzi obok, robi takiegoś hostią przed nosem. Ja, i mówię zupełnie serio, pod albą miałem taki sweterek. I ten sweterek, nie tylko koszula, którą miałem pod tym sweterkiem, ale również od razu cały sweterek, błyskawicznie jest cały spocony. Bo ja klęczę i nie wiem, co zrobić. Ta scena ma miejsce tuż przed moimi oczami. Ja czuję, że plecy mam mokre i, przepraszam bardzo, pod pachami. Spociłem się w sekundę. I to trwa wszystko kilka sekund i mówię, co ja mam zrobić? Muszę tą sytuację ratować jakoś. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Na szczęście ten chłopiec tę hostię, jak już zrobił koledze tak, wkłada sobie z powrotem do ust. No więc ja klęczę, cały spocony, tu mi tak cieknie, nie? Czekam na koniec mszy. I teraz po tej mszy podchodzę znowu do księdza, a już wiem, że po tych dwóch zdarzeniach z partykułami on mnie ma za męczybułę. Męczy kichę, jakiegoś takiego człowieka, który pozjadał wszystkie rozumy, tu się czepia, będzie się wymądrzał. Ale idę do niego i mówię, byłem świadkiem takiej sceny. Znowu to samo pytanie. Czego ty oczekujesz teraz ode mnie? Co ja mam z tym zrobić? Myślę sobie, no jest XXI wiek, więc nie możemy zrobić tego, co powinniśmy zrobić, czyli pójść i wygarbować mu skórę, temu chłopcu. Żeby na całe życie zapamiętał, to na pewno wyszłoby mu bardzo na dobre. Natomiast nie możemy tego zrobić. Możemy iść do ojca i powiedzieć jego tacie, żeby wygarbował mu skórę. Ale jest XXI wiek, być może ty nawet teraz, kiedy ja to mówię, czujesz dyskomfort. Że ja mówię o tym, że wygarbować komuś skórę. No w każdym razie i tak nie możemy tego zrobić, proszę księdza. Więc może zróbmy tak. To jest szósty dzień białego tygodnia. Jutro jest siódmy, ostatni. Może jutro na homilii ksiądz powie po prostu jeszcze raz, że po pierwszej komunii, po całym białym tygodniu, na koniec ksiądz chce jeszcze raz bardzo wyraźnie powiedzieć wszystkim dzieciom, czym jest komunia święta, czym jest hostia, albo bardziej kim jest hostia. Dobrze, Dawid, to dobrze, ja to jutro na homilii jeszcze raz powiem. No to myślę sobie, spełniłem swój obowiązek. Następnego dnia znowu służę do mszy świętej i zbliża się homilia. Zaraz będzie przyspieszona katechizacja dzieci na ten temat. I ksiądz tego w ogóle nie mówi. Biją brawo, jakieś dyplomy dostają, podziękowania dla pani katechetki, podziękowania dla rodziców i tak dalej, i tak dalej. Nic o tym zdarzeniu. I tego dnia wracam do domu i myślę sobie tak. Modliłem się bardzo wyraźnie o jakikolwiek sygnał, czy ja mam iść na mszę tradycyjną. I wyobraźcie sobie, że nawet wtedy jeszcze mój rozum się opierał. Myślę sobie, no tak, no ale zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy. Tutaj jest moja parafia i tak dalej, i tak dalej. I toczę w swojej głowie sam ze sobą taki spór. Wszyscy prawdopodobnie toczymy podobne spory, wszyscy my wychowani powiedzmy w tym kościele, modernistycznym kościele, gdzie kompletnie jest przeinaczone rozumienie słowa posłuszeństwo, kompletnie przekłamane jest rozumienie tego słowa, jak również kompletnie przekłamane jest rozumienie słowa jedność i tak dalej. Więc toczę ten spór, już powoli zaczynam dopuszczać w sobie tę myśl, że pójdę na przeświętą tradycyjną, ale jeszcze były rozterki. Czy moja żona będzie chciała chodzić na taką mszę? Co z dziećmi? No powinny chodzić tam, gdzie ojciec. Jeżeli mi się tam spodoba, a wtedy takich właśnie słów używałem w swojej głowie, spodoba, jakby to miało jakiekolwiek znaczenie i tak dalej. Ten spór się toczy i nagle mój rozum staje po prostu jak wryty. Moment, przecież do przeistoczenia potrzebne jest wzbudzenie intencji przez księdza. Do tego potrzebna jest jego wiara w realną obecność. Same słowa konsekracji nie wystarczają. Co podpowiada mi rozum? Czy ksiądz, który w ten sposób reaguje na partykuły hostii dwukrotnie, że ja jestem jakąś męczybułą i ten drugi ksiądz, który zrzuca partykuły patrząc mi tak w oczy zamiast na patenę i robi tak ewidentnie z dużymi przerwami o kilka centymetrów. I to już chyba powinno mi wystarczyć do powątpiewania, czy oni wierzą w realną obecność. A jeżeli na sam koniec jest ta scena, że chłopiec bierze sobie hostię z ust i robi blum koledze i ksiądz o tym wie i nic z tym nie robi, to na logikę, czy on wierzy w przeistoczenie? I teraz nagle te myśli pędzą. Aha, a jeżeli on nie wierzy w przeistoczenie, podobnie jak ten drugi ksiądz, i ja chodzę do tej parafii, to ja sobie kilka razy w tygodniu przyjmuję po prostu chlebek do ust. I tutaj jestem otwarty na wskazanie wszelkich błędów w moim myśleniu. Może coś uprościłem, może poszedłem na skróty, może to wcale nie tak. Więc już następnego dnia po tym wydarzeniu z tym chłopcem, co tak zrobił, wsiadłem w ten samochód, dojechałem na czas i dla odmiany już nie zawróciłem, tylko wszedłem na mszę tradycyjną. Koniec. Od tego czasu na mszy Novus Ordo byłem zaledwie kilka razy. Takie były okoliczności, że akurat byłem. W każdym razie to było 2 lata temu i wtedy zaczęła się moja przygoda z tradycją. Całą tę historię opowiedziałem po to, żeby może dać tobie jakiś, powiedzmy, materiał do przemyśleń. Bo to nie jest tak, że wierny trac teraz znowu coś przemyca. On próbuje tobą zmanipulować i może on chce coś powiedzieć złego o Soborze Watykańskim II. Nie da się powiedzieć wystarczająco dużo złego o Soborze Watykańskim II i może chce zmanipulować tobą, żebyś ty pomyślał o tym. Nie jest to moim celem. Przedstawiam swoją historię. Jeżeli ten ksiądz tak traktuje ten kawałek chleba, to być może pod postacią tego kawałka chleba wcale nie kryje się Bóg. Tylko to jest naprawdę tylko kawałek chleba. Bo przypominam, żeby pod postacią tego kawałeczka chleba, który przyjmujesz do ust, krył się Bóg, ksiądz musi w to wierzyć. Proszę mnie skorygować, może jakiś ksiądz, jeżeli się mylę. Jeżeli więc w historii tego kanału pokazywałem wam różne sceny, ksiądz odprawia mszę na materacu, jakiś inny ksiądz przebiera się za klauna, milion tak naprawdę bardzo drastycznych scen. Czy możemy na rozum przyjąć, że ci księża wierzą w przeistoczenie? Bo jeżeli nie wierzą, to prawdopodobnie po prostu bardzo, bardzo dużo ludzi przyjmuje sobie tam chlebek. I wiem, że to, co mówię, może być odrobinę niepokojące, a tak naprawdę bardzo niepokojące. Tym bardziej, że jeżeli byś poszedł do swojego księdza i zapytał, czy ksiądz wierzy w realną obecność Chrystusa pod postacią chleba, to przecież każdy ksiądz powie ci tak. No co on powie, że nie? Zatem słowa mogą tu nie wystarczyć. Chyba trzeba by jeszcze poobserwować po prostu, z jaką czcią ten ksiądz obchodzi się z hostią. I jeżeli widzimy tam jakiekolwiek oznaki braku czci, no to na rozum można zacząć mieć wątpliwości, czy na mszach tego księdza dochodzi do przeistoczenia. Już 3 raz to mówię, błagam o skorygowanie tego myślenia, jeżeli w nim tkwi jakiś błąd. Kochani, to by było wszystko w tej sprawce, teraz idziemy do ostatniej. Co byś pomyślał, tylko tak szczerze, gdybym teraz zaproponował ci coś takiego. Ty, a choć może spróbujemy ty i ja nawrócić Jordana Petersona. Co byś pomyślał tak szczerze? Prawdopodobnie pomyślałbyś, że mam problem jakiś ze sobą, może mesjanizm jakiś mi się włączył, albo kompletnie, ale to kompletnie mi już odbiło i być może na przykład byś powiedział, mierz siły na zamiary, Dawid, i się uspokój w ogóle. Okej, nie no, w sumie nie wiem, co mi odbiło. Jakaś pycha, mesjanizm mi się włączył, trzeba mierzyć siły na zamiary, tak czy nie? Słyszałem niedawno i do tego nie doszedłem sam. Kazanie księdza Piotra Świerczka.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy wierni.
Bardzo wam w ogóle polecam kanał Tradycyjne Kazania. Tam naprawdę usłyszycie prawdę, która jest powiedzmy jak zimna, krystalicznie czysta woda na środku pustyni. Natomiast w jednym właśnie z ostatnich takich kazań ksiądz Piotr Świerczek On nie mówił o subwersji, że ktoś to zrobił specjalnie. Natomiast wybornie wręcz wskazał, że to powiedzonko jest rozumiane dokładnie odwrotnie niż jego pierwotne znaczenie. Ponieważ w książce Mickiewicza, w której ono się pojawiło, było napisane mniej więcej tak. Mierz siły na zamiary, a nie zamiar podług sił. Więc gdyby z tego fragmentu książki zrobić powiedzonko narodowe, to ono powinno brzmieć tak, że nigdy nie myśl o tym, że masz za mało sił, żeby osiągnąć coś naprawdę wielkiego. Jeżeli to jest słuszne i dobre i coś wskazuje na to, że właśnie ty masz to zrobić, to rób. A siły potem będziesz mierzył i jakoś je dostosowywał swoje siły do tego szczytnego celu. Ktoś w Polsce za czasów PRL-u bierze to powiedzonko, które brzmi mierz siły na zamiary, a nie zamiar podług sił i zamienia je na powiedzonko mierz siły na zamiary, Stefan. Nie rób nic tak naprawdę słusznego, dużego, ambitnego, bądź realistą i tak dalej. Więc byłoby bardzo, bardzo słusznie, żebym przechodził do rzeczy i kończył ten słowotok. Rozpoczęliśmy od tego, że ty i ja mamy nawrócić Jordana Petersona i że jeżeli pierwszy odruch jest taki mierz siły na zamiary, chłopie, i przestań, to namawiam was wszystkich do tego, żeby mierzyć siły na zamiary, a nie zamiary podług sił. I teraz o co mi tak naprawdę chodzi? Dostałem zaproszenie na taką konferencję, na której ma być pan Jordan Peterson. Okazuje się, że organizatorom tej konferencji w Londynie w październiku zarekomendowała mnie młoda Polka. Chyba mieszka w Austrii albo w Wielkiej Brytanii o imieniu Zofia. Dlatego teraz ją bardzo serdecznie pozdrawiam i jej dziękuję. No więc dostałem to zaproszenie i myślę sobie tak, Londyn, październik, co ja się mogę tak naprawdę dowiedzieć? No będzie pewnie dużo ludzi o poglądach konserwatywnych, bo to mniej więcej jest taka jakaś konferencja. Dużo podobno jest takich ludzi zaproszonych, których tam powiedzmy nazywają jakimiś liderami opinii konserwatywnej, czy coś w tym stylu. No ale tak naprawdę poświęcić czas, pieniądze, będę tam leciał. Co ja tak naprawdę mogę stamtąd wynieść? Czy mogę wynieść stamtąd więcej niż na niedzielnym kazaniu, na mszy tradycyjnej? Pewnie nie. Więc w pierwszym odruchu pomyślałem, fajnie, że mnie zaprosili, ale nie polecę. No i potem tak sobie myślę, o tym myślę i napisałem do nich maila, że bardzo dziękuję za zaproszenie. Natomiast jak oceniają szanse, że ja bym mógł zamienić powiedzmy 5 słów z panem Jordanem Petersonem? Czy to jest 1% szans, 2% szans? I oni mi odpisali, że według nich to jest 50% szans, że ja będę mógł z nim zamienić kilka słów. Jordan Peterson to jest moim zdaniem jeden z najwybitniejszych, jeżeli nie najwybitniejszy, umysł XXI wieku. Zgodnie z tym, co twierdził święty Tomasz z Akwinu, umysłem można dojść do Boga. Pan Jordan Peterson wielokrotnie już udowodnił mi, że nie tylko jest najwybitniejszym umysłem XXI wieku, ale również jest bardzo uczciwy. On uczciwie szuka i ewidentnie widać tam. Jak się go posłucha sprzed 10 lat, to nie jest już to ta sama myśl, co dzisiaj. Dzisiaj jest już coraz bliżej Boga, mówi o Biblii, był na mszy świętej tradycyjnej, ale wieści o tym, jakoby został już katolikiem, na razie brak. I teraz mi się wydaje, że gdybym miał jedną minutę, żeby z nim porozmawiać, to choć jesteś prawdopodobnie przekonany, że już mi zupełnie odbiło, myślę, że dokładnie wiem, co mu powiedzieć, żeby mu wbić powiedzmy klin już w te jego genialne myśli, żeby te ostatnie 3% jeszcze przed śmiercią zdążył przebyć i żeby do tego jego oświeconego samą myślą powiedzmy umysłu doszło jeszcze powiedzmy światło od Boga. W tym można mu chyba pomóc kilkoma zdaniami. No więc jak oni mówią, że ja będę miał 50% szans, żeby z nim porozmawiać, to zaczyna być interesujące. No i teraz jaka twoja w tym rola? Jeżeli uważasz, że to ma sens, to możemy to zrobić razem, czyli ty byś się po prostu pomodlił o to, żebym ja w październiku na tej konferencji jakoś tak się ustawił sprytnie, żebym dokładnie wiedział gdzie, jak, co, gdzie, z kim, tu, żeby nagle znaleźć się koło pana Jordana Petersona i zapytać go, czy mogę zająć mu minutę. I jeżeli on wysłucha tego, co ja mu powiem, ja sobie to przygotuję. Ja już wiem, co mu powiem, ale na wszelki wypadek nauczę się tego na pamięć, żeby tam powiedzmy się nie spalić, powiedzieć, ha, jesteś wspaniały Jordan i dziękuję, tylko powiedzieć mu to, co ja chcę mu powiedzieć. I teraz już naprawdę kończąc, wiem, że brzmię jak idiota i wiem, że niemalże naprawdę każdy Polak ma w swoim DNA coś takiego, że jak słyszy takie rzeczy, to myśli sobie, nie no, zwariował. Co on w ogóle opowiada? Odbiło człowiekowi. Tylko pamiętajcie, że nasz kraj jest naprawdę od dziesięcioleci poddawany tej subwersji, której celem jest wojna w naszych umysłach, żebyśmy właśnie my jako Polacy mieli dokładnie taką mentalność. Mierz siły na zamiary. Więc ja was bardzo proszę, naprawdę mierzmy siły na zamiary, ale w tym rozumieniu oryginalnym. Jeżeli macie chęć, napiszcie w komentarzu. Jeżeli uważacie, że jestem idiotą, bardzo proszę, takie rzeczy mnie nie ranią, ale są pewnym materiałem do pracy, bo może rzeczywiście jestem idiotą, chociaż w tym konkretnym przypadku nie sądzę, żeby tak było. Ja tylko się nauczę na pamięć mniej więcej jednominutowego speechu, który mogę powiedzieć panu Jordanowi Petersonowi i potem postaram się bardzo sprytnie poruszać na jakimś tam bankiecie czy w tłumie, żeby być blisko niego i mieć tą chwilę. Doprowadzić do czegoś takiego dla Najświętszej Maryi Panny to jest po prostu jak mrugnąć. Więc jeżeli byśmy się do niej pomodlili o to, to być może to się uda. A jak nie, to po prostu będę w Londynie na jakiejś tam konferencji konserwatystów czy coś w tym stylu. Kochani, teraz już chyba dobrnęliśmy do końca. Jeżeli ktoś wytrzymał aż do tego momentu, to bardzo mu dziękuję i podziwiam. Jeszcze raz pozwolę sobie poprosić o łapkę w górę pod tym filmem i napisanie komentarza, a jeżeli ktoś chciałby wspomóc mnie drobną darowizną, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Dzięki takim darowiznom ten program się rozwija. Życzę Wam błogosławionego tygodnia. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Z Panem Bogiem.